Ostatni Mohikanin, który nie był ostatnim Mohikaninem. Kolejne pytanie do tego filmu jest takie, czy on przypadkiem nie opowiada historii innego plemienia, które z Mohikanami ma niewiele wspólnego. Ale z drugiej strony mamy doskonale oddane realia epoki, konkretnie XVIII wieku i wojny kolonialnej w Ameryce Północnej. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, program Jak było naprawdę, ty to już zdradziłem, Ostatni Mohikanin, rok 92. Akcja tego filmu toczy się, tak jak też wspomniałem, w Ameryce Północnej. Skolonizowanej Ameryce Północnej, cofamy się konkretnie do roku 1757. Poznajemy głównego bohatera Nathaniela, nazywanego Sokolim Okiem, który spotyka córkę brytyjskiego dowódcy Core. No i tak jak pewnie niejednemu intuicja podpowiada, głównym wątkiem w tym filmie jest wątek miłosny. Ale w tle toczy się brutalna wojna kolonialna między Wielką Brytanią a Francją, która, no na nieszczęście dla naszego bohatera, dotyka go bezpośrednio. Film bardzo chwalony przez widzów, bardzo też chwalony przez krytyków. Tyle wspomnieć, że ten film otrzymał Oscara. No ale pewne nieścisłości się tu pojawiają. I o tych nieścisłościach porozmawiam z moim gościem, dr Michał Palmowski, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Mówiliśmy poza już anteną na temat tego filmu, na temat naszych wrażeń. Mówił pan, że ten taki wątek romansowy wplątany do tego filmu niejako go niszczy.
Znaczy, takie jest moje odczucie, natomiast wiem, że wielu widzom to się podobało.
Podobało. No.
Więc, no nie wiem, trudno mi się wypowiadać w tej kwestii, bo film jednak odniósł mimo wszystko pewien sukces, zarówno chyba komercyjny, jak i artystyczny, ponieważ też wielu widzów, jak i krytyków zwracało uwagę na bardzo dobrą muzykę, dobrą grę aktorską. No i też o czym mówiliśmy, takie pieczołowicie odzwierciedlone detale, jeśli chodzi o realia epoki, które też takiemu przeciętnemu widzowi być może umykają, ale one tworzą tą atmosferę. Jak gdyby widz czuje, że to jest właśnie XVIII wiek, mimo że może nie jest w stanie tak do końca wytłumaczyć, skąd bierze się to przekonanie, że to rzeczywiście jest XVIII wiek. Natomiast tam na to zwracają właśnie uwagę historycy. Dużą pracę włożono w detale, w odwzorowanie pewnych detali.
W detale, ale też słyszałem, czy raczej ten film był chwalony wręcz za te mundury, które zostały przedstawione, czy w ogóle wojsko, taktykę walki, typowy XVIII wiek.
To znaczy tak, no tutaj zdania są jednak podzielone.
Są jednak podzielone.
Ponieważ
spotkałem się za dużo w takim razie z tymi pozytywnymi.
Historia rozpoczyna się w 1757 roku.
I tak.
Tu pewna jest taka trudność, bo trzeba było jakoś widza wprowadzić w to, co się wydarzyło do tej pory. Bo tam na początku jest taka informacja, że to już jest trzeci rok walki.
Tak, że to jest wojna o dominację w Ameryce Północnej.
Tak, natomiast
między Wielką Brytanią i Francją.
Miały miejsce przed 1757 rokiem pewne brzemienne w skutkach wydarzenia. Między innymi Anglicy ponieśli druzgocącą porażkę, to było bodajże w 1755 roku, kiedy generał Braddock został, angielski dowódca, został zaskoczony przez Francuzów, jak również sprzymierzonych przez nich Indian. I od tego czasu podobno nastąpiły pewne zmiany w taktyce wojsk angielskich. To znaczy oni już właśnie nie walczyli, w 1757 roku już nie walczyli dokładnie w ten sam sposób, jak został pokazany na filmie, bo to były bardziej realia z 1755 roku.
Piątego.
Ale myślę, że to trzeba było pokazać jednak, jak ta taktyka, którą zwykle Anglicy stosowali w XVIII wieku, jak ona nie przystawała właśnie do realiów tej wojny. Więc tutaj był taki drobny anachronizm, ponieważ już podobno w 1750 roku oni już tak nie walczyli, ale trzeba było widzowi pokazać, żeby przybliżyć specyfikę tej wojny, dlaczego taka taktyka, mianowicie zwarty szyk i prowadzenie ognia salwami, dlaczego to się nie sprawdza, jeśli chodzi o ten teatr działań wojennych, gdzie walczono w terenie zalesistym, nie na terenie równinnym, gdzie przeciwnika nie było widać. Indianie ukryci za drzewami. Oni generalnie, na nich ten rodzaj prowadzenia ognia nie robił wrażenia. To się sprawdzało właśnie takiej regularnej bitwie, kiedy przeciwnik również nacierał na broniących się żołnierzy zwartym szykiem. To wówczas ta salwa, która, ona musiała być prowadzona w takim właśnie zwartym szyku, ponieważ ta
celność
broni strzeleckiej w tamtej epoce była dosyć niewielka, więc jeżeli żołnierze stali blisko siebie i razem strzelali, no to było duże prawdopodobieństwo, że trafią któregoś z nacierających żołnierzy, którzy również nacierali w zwartym szyku. Natomiast jeżeli przeciwnik był rozproszony, jeszcze ukryty za jakimiś przeszkodami terenowymi, no to wówczas to zupełnie nie miało sensu, a oni też powinni, no tak na zdrowy rozum, jednak chować się za drzewami, a nie stanąć na środku ścieżki, jeszcze w tych czerwonych, jaskrawych mundurach, gdzie stawali się łatwym celem dla ukrytych za drzewami Indian.
To jest bardzo piękna formacja, idzie linia angielskich żołnierzy, czy to w lesie, czy to na bardziej otwartym polu. Znikąd nagle atakują Indianie, prawda? I roznoszą w ogóle to wojsko, które właśnie no, w ten stary sposób, w cudzysłowie, jeszcze walczy. To jak w takim razie ci Anglicy powinni walczyć? Tak chować się raczej, będzie
tak
rozproszeni?
Na zdrowy rozum, no to trzeba jednak szukać, tak, no rozproszyć szyk i szukać jakiś przeszkód terenowych, które trzeba wykorzystać. Znaczy w ogóle nie powinno do takiej zasadzki dojść, ponieważ no to jednak trzeba, jeżeli już się idzie taką kolumną, no to ona powinna być ubezpieczona zarówno z boku, teraz powiedzmy, jeśli chodzi o taktykę prowadzenia działań wojennych, no to jest czujka boczna, jest również szpica i straż tylna i kolumna, która idzie szykiem zwartym, no to ona jednak ma zarówno zabezpieczone flanki, jak i przód, jak i tył. Jakaś tam informacja powinna... W lesie to jest trudniej, bo tam... No też ta komunikacja pomiędzy żołnierzami. No w terenie otwartym to można jak gdyby część żołnierzy wsadzić na koń i oni mogą patrolować okolice tam promienie. Natomiast rzeczywiście w lesie to jest bardzo trudne. No też można jak gdyby przemieszczać się zabezpieczonymi drogami. To znaczy nie puszczamy głównych sił w teren, który jest po prostu niezabezpieczony, gdzie liczymy się z tym, że mogą być jakieś zasadzki.
Zatrzymajmy się jeszcze przy tym 1757 roku, bo to jest już kolejny rok wojny, no tak jak mówiłem, dominacja Ameryka Północną. Ale to jest to w filmie przedstawione, ale szerszym kontekstem jest wojna siedmioletnia. Jakby ta wojna to nie tylko była wojna między tymi dwoma mocarstwami.
Tak, oczywiście. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o teatr działań europejskich, to były Prusy kontra reszta Europy. I tak Prusy jest. Miały jednego sprzymierzeńca. Tym sprzymierzeńcem to była Anglia, która też nie była za bardzo zainteresowana prowadzeniem wojny na kontynencie europejskim, gdzie generalnie Prusacy musieli radzić sobie sami. I Anglicy przenieśli, jeśli chodzi o punkt ciężkości ich działań, to oni właśnie koncentrowali się na walce o kolonie z Francuzami. Z jednej strony takim bardzo ważnym teatrem działań wojennych to była Ameryka Północna, a z drugiej strony to były też Indie. I zarówno w Indiach, jak i w Ameryce Północnej Anglikom udało się to wygrać, tą rywalizację, i zapewnili sobie zarówno dominację w Indiach, jak i w Ameryce Północnej.
Rozumiem, że Wielka Brytania i Francja, no to jak to widzimy w filmie, wykorzystywały te lokalne plemiona do walki, żeby ich w jakiś sposób wesprzeć, żeby tutaj uzyskać przewagę liczebną nad drugą stroną.
Oczywiście, aczkolwiek sytuacja była bardziej skomplikowana, bo był też taki epizod, kiedy to Indianie prosili Anglików, żeby zaczęli wojnę z Francuzami, a Anglicy nie za bardzo kwapili się do podjęcia działań wojennych. Indianie też byli pełnoprawnymi uczestnikami pewnych rozgrywek politycznych. Oni też mieli swoje interesy i w zależności od właśnie tych swoich interesów sprzymierzeni byli bardziej z Anglikami, ponieważ jako swojego głównego wroga postrzegali Francuzów. Natomiast to była rzadkość, bo generalnie bardziej zagrażali im Anglicy, w związku z czym dla nich naturalnym sprzymierzeńcem byli Francuzi, ponieważ to angielskie kolonie dynamicznie się rozwijały. Osadnicy zajmowali ziemię położone coraz to bardziej na zachód i zajmowali, co za tym idzie, ziemię, które należały do Indian, to znaczy Indianie polowali na tych ziemiach. W momencie, kiedy te ziemie były zamieniane na farmy, no to już nie można tam było polować, ponieważ zwierzyna znikała z tych terenów. Więc generalnie Indianie większą sympatią darzyli Francuzów. Francuski model, powiedzmy, kolonii w Ameryce Północnej był inny. Oni stawiali bardziej na handel i też tam było stosunkowo niewielu osadników. To też jak gdyby w ostateczności przesądziło o wyniku tego starcia, ponieważ w momencie, kiedy wybucha wojna na terenach zajmowanych przez Francję jest... No tutaj szacunki są różne, ale powiedzmy, że zdecydowanie poniżej 100 tysięcy osadników, podczas gdy kolonie angielskie liczą ponad milion mieszkańców wówczas.
Duża różnica.
Ogromna różnica. I tylko właśnie dzięki temu, że byli popierani przez Indian, Francuzi byli w stanie odnieść początkowo sukcesy w tej wojnie. Natomiast w dłuższym terminie, to też było związane z tym, ich porażka ostatecznie w Ameryce Północnej była związana z tym, że nie otrzymali wsparcia z Europy. Co było też związane z faktem, że Brytyjczykom udało się zablokować. Z jednej strony Brytyjczycy dominowali na morzu i byli w stanie zablokować ewentualne posiłki z Francji, no ale z drugiej strony też Francuzi bardziej koncentrowali się na teatrze działań europejskich niż na walce o...
To teraz możemy przejść do głównego dania i pytania, od którego tak naprawdę powinienem zacząć naszą rozmowę. Czyli ostatni Mohikanin. Czy on naprawdę był ostatni?
Znaczy tak, może przede wszystkim powinniśmy się zastanowić, czy tu rzeczywiście chodzi o Mohikanów, ponieważ...
To też dobre pytanie.
Jest takie domniemanie, że w rzeczywistości chodziło o plemię Mohagenów. Mohagenowie to było plemię często mylone z Mohikanami. Mhm. Obydwa te plemiona należały do tej samej grupy, do tej samej rodziny językowej, algonkińskiej, i również zamieszkiwały podobne tereny, przy czym Mohaganowie zamieszkiwali tereny obecnego Connecticut, a Mohikanie troszeczkę bardziej na północny zachód, czyli to był teren stanu północnego, północny Nowy Jork. W przedmowie do ostatniego Mohikanina Cooper podaje taką informację, że zastanawiał się nad tytułem i że jedna z wersji to było właśnie The Last of the Mohegans, czyli ostatni z Mohaganów. Natomiast wydaje się sugerować coś takiego, że to chodzi o jedno i to samo plemię, że to plemię, które jest znane pod nazwą Mohikan, jest również znane pod nazwą Mohaganowie i że to jest dosyć typowa sytuacja, jeśli chodzi o plemiona indiańskie, ponieważ zarówno Holendrzy, jak i Francuzi, jak i Anglicy posługiwali się różnymi nazwami na opis odnośnie tego samego plemiona. I to rzeczywiście jest prawdą, natomiast jeśli chodzi o Mohikan i Mohegenów, to były dwa różne plemiona, często mylone ze sobą. A dlaczego przypuszcza się, że Cooperowi mogło rzeczywiście chodzić o Mohegenów? Imię głównego, znaczy może nie tyle głównego bohatera, bo to też jest pytanie, kto jest tym ostatnim Mohikaninem?
Dokładnie, bo oni tam podróżują we trzech.
Tak, i w książce to zdecydowanie jest Uncas. W filmie to mówi Chingachgook, takie zdanie na końcu, że ja jestem ostatnim Mohikaninem. Natomiast historia jest poprowadzona tak, że można pomyśleć, że to jednak Sokole Oko, który jest adoptowanym synem Chingachgooka. On jest w rzeczywistości tym ostatnim Mohikaninem. Natomiast jeśli chodzi o imię Uncas, czyli imię rodzonego syna Chingachgooka, to była tutaj jest postać fikcyjna, ale w rzeczywistości był taki bardzo znany wódz Mohegenów, który nosił to imię Uncas. Więc to imię jak gdyby sugeruje właśnie plemię Mohegenów. Natomiast z kolei Mohikanie, no to mieli taką historię, która no też chyba pasowała Cooperowi do tezy, bo oni byli jak gdyby wypychani ze swoich terenów i przenosili się coraz bardziej na zachód, aż w końcu skończyli w rezerwacie w Wisconsin. Ale zarówno Mohegenowie, jak i Mohikanie również obecnie żyją. Jacyś przedstawiciele tam, być może nawet kilka tysięcy. To też pytanie, jak to o metodologię, prawda? Bo to chodzi o deklarowane pochodzenie i to nie musi być pochodzenie wyłączne, ale również jak gdyby mieszane.
Czyli to nie było tak, że ci Mohikanie jakby zginęli w czasie tej
wojny? Nie. No to już jak gdyby jest fikcja literacka, ale może taki, nie tyle, to też można powiedzieć, że to jest taka alegoria czy metafora, bo tu chodziło jak gdyby o zwrócenie uwagi na pewien problem, że tutaj Indianie są jak gdyby skazani na wymarcie, ponieważ oni reprezentują ten stary świat, który prędzej czy później odejdzie w niepamięć. Więc to powiedzmy jest taka poetycka przenośnia. Natomiast jeśli chodzi o fakty historyczne, no to nie. No
to nie.
Jakiś tam przedstawiciele tego plemienia żyli również w czasach Coopera. No to chodziło po prostu jedynie o pewne podkreślenie pewnego procesu, który już współcześni Cooperowi Amerykanie widzieli, co się dzieje, że Indianie pomału wymierają.
Ja bym jeszcze wrócił do wojska. Chodzi mi o oblężenie Fort William Henry przez Francuzów. To się w filmie pojawia. Francuzów jest dużo więcej. Są wspierani przez te plemiona lokalne. No i w końcu Anglicy kapitulują. I rzeczywiście takie oblężenie było.
Tak. I znaczy, jeśli chodzi o nieścisłości historyczne, rzeczywiście miała miejsce również masakra po kapitulacji. Natomiast można tutaj wypunktować pewne nieścisłości historyczne. Od czego zacząć? No może od czegoś takiego, co niektórzy mogą uznać za detal, ale warunki kapitulacji były trochę odmienne od tych, które są przedstawione w filmie. Mianowicie, co prawda, żołnierze angielscy mogli zachować broń, jak również mundury, oficerowie mogli zachować rzeczy osobiste, mogli również zachować jedną armatę, co chyba miało jakiś wymiar symboliczny, natomiast nie mogli zachować amunicji, więc de facto byli bez broni, ponieważ mieli muszkiety, ale nie mogli się tymi muszkietami bronić przed Indianami. Więc no to chyba jednak warto podkreślić, ponieważ późniejsze wydarzenia miały zdecydowanie inny przebieg niż jak to zostało przedstawione w filmie, gdzie rozgrywa się regularna bitwa pomiędzy Anglikami, którzy próbują stworzyć jakąś formację, a nacierającymi Indianami.
To jest wymiana ognia w filmie. Normalnie.
W rzeczywistości to była masakra, ponieważ Anglicy byli bezbronni. Natomiast trwają dyskusje, ilu rzeczywiście Anglików i amerykańskich kolonistów zginęło w trakcie tej masakry, ponieważ początkowo, i to tak podawała ówczesna prasa amerykańska, wymordowano de facto cały garnizon. Tak, taka narracja pojawiła się w amerykańskiej prasie i to też miało jakiś wymiar propagandowy, ponieważ no, przedstawiało Francuzów jako potwory, którym trzeba się jednak przeciwstawić. I też zachęcało to amerykańskich osadników do zgłaszania się na ochotnika do wojska. Natomiast wydaje się, że jednak no, zdecydowanie to nie był cały garnizon, czyli około 2000 ludzi. Trudno powiedzieć ilu, ale przyjmuje się raczej, że to prawdopodobnie było około 10% garnizonu, czyli powiedzmy 200 ludzi zostało zamordowanych. Bardzo dużo zostało wziętych do niewoli i tutaj też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Francuzi wcale nie zachęcali Indian do mordowania jeńców. To się stało jednak wbrew ich woli. Oni też, no owszem, Amerykanie mieli do nich pretensje, że oni obiecali protekcję i nie wywiązali się z tej obietnicy. I kiedy Amerykanie zwracali się do francuskich oficerów z prośbą o pomoc, to oni wówczas tylko tak bezradnie rozkładali ręce i mówili: uciekajcie do lasu, może wam się uda przeżyć. No i wielu angielskich oficerów posłuchało tej dobrej rady i rzeczywiście udało im się przeżyć. Również dowódca garnizonu przeżył.
No tam nam ginie.
Monroe, czy też Monroe. W filmie ginie, zabity przez magłę.
Tak.
Zarówno w książce, jak i w rzeczywistości on przeżył, aczkolwiek w rzeczywistości to on zmarł 3 miesiące po tych wydarzeniach, więc to, czego był świadkiem, no to odbiło się bardzo negatywnie zarówno jego zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym. Więc wielu żołnierzy, jak również tam też były osoby cywilne, kobiety, dzieci, zostało wziętych do niewoli. Być może to też Francuzi zasugerowali Indianom, żeby jednak nie mordowali tych jeńców, wzięli ich do niewoli. Oni później, część z nich została wykupiona przez Francuzów, część została w jakiś inny sposób odzyskała wolność, no część nie. Więc no, skala tych wydarzeń była troszeczkę inna niż przedstawiona w filmie, natomiast rzeczywiście to były bardzo dramatyczne wydarzenia, być może jeszcze bardziej dramatyczne niż to, co zostało pokazane na filmie, ponieważ film jednak, on pokazywał brutalność, okrucieństwo, ale pewnych rzeczy on jednak nie pokazywał, bo to byłoby chyba zbyt wiele jak dla widza. ponieważ zadano sobie taki trud, że dokonano ekshumacji tych ofiar. No i tam stwierdzono pewne obrażenia, urazy, jeśli chodzi o jamę brzuszną, również genitalia, że takie tam miały miejsca rzeczy. No bardzo, bardzo brutalnie Indianie postępowali z ofiarami. Najpierw wymordowali chorych, ponieważ nie można było ewakuować ze względu na ich stan zdrowia. To też jest inaczej przedstawione w filmie, bo tam chyba wszyscy jednak opuszczają ten fort. W zwartym szyku. Podczas rzeczywistości no to chorzy zostali na miejscu. No zapewne ci ciężko chorzy, bo ci lekko ranni, którzy byli w stanie poruszać się na własnych siłach, to udało im się opuścić fort. Również te wydarzenia były bardziej roztągnięte w czasie i chyba jednak mimo wszystko bardziej dramatyczne, ponieważ Anglicy mogli przeczuwać, co ich wkrótce spotka, ponieważ ta wrogość ze strony Indian była bardzo widoczna. Mhm. To nie było tak, że oni jak gdyby od razu opuścili z tego fortu i skierowali się do drugiego fortu, Fort Edward, to tam znajdowały się, powiedzmy, że główne siły angielskie, tylko to było tak, że ten fort był dosyć mały i część wojsk angielskich stacjonowała w obozie, który został stworzony, zbudowany obok fortu, więc najpierw jak oni poddali ten fort, to oni przenieśli się do tego obozu, ale ranni zostali w szpitalu fortu i wówczas już zostali wymordowani. No i to pewnie słychać było, te okrzyki. I Francuzi najpierw mieli taki plan, żeby przeprowadzić ewakuację o północy. I oni też widać, że współpracowali z Anglikami i wcześniej też ich ostrzegali tam, mówiąc, no może poddajcie się od razu, bo jeżeli to się będzie przedłużać, to my tutaj nie bierzemy odpowiedzialności za naszych indiańskich sprzymierzeńców. To, co się wydarzyło, to nie było taką no, zupełną niespodzianką, tylko tam było dużo takich sygnałów, że coś takiego może się wydarzyć. To też trzeba by się chyba jednak mimo wszystko cofnąć trochę w czasie i też może do 1754 roku, kiedy taka pierwsza istotna potyczka między Francuzami i Anglikami miała miejsce i wówczas miały miejsce bardzo podobne wydarzenia, przy czym to jednak Anglicy byli tymi złymi, ponieważ to indiańscy sojusznicy Anglików dokonali masakry na jeńcach francuskich. Co ciekawe, w tym starciu brał również udział przyszły generał Washington, wówczas pułkownik Washington, pułkownik milicji stanowej. I on nie był w stanie zapanować nad swoimi indiańskimi sojusznikami, którzy wymordowali francuskich jeńców, którzy Anglicy wzięli do niewoli. Więc tego rodzaju sytuacje zdarzały się po obu stronach i one nie tyle były związane z jakąś, bo tak to zostało przedstawione w filmie, że Francuzi postępowali w sposób taki bardzo cyniczny, że chcieli po prostu zawarli taki pokój, ale nie mieli zamiaru dochować jego warunków i de facto zależało im na eliminacji Anglików, ponieważ liczyli się z tym, że ci żołnierze również będą walczyć po przeciwnej stronie w dalszych bitwach.
A mówił pan o Jerzym Waszyngtonie, to w sumie się przy tym wątku zatrzymam. Chodzi mi o Amerykanów, bo ci amerykańscy koloniści w filmie już wtedy podczas tej wojny, 1757 rok, oni są strasznie niechętni koronie brytyjskiej.
Tylko może jeszcze dokończę, jeśli chodzi o te wydarzenia związane z ewakuacją fortu, bo pierwotnie był taki plan, żeby wyruszyć w nocy, o północy, ale widać było, że Indianie są gotowi, więc przełożono to na poranek i wyruszono o 5 rano, ale też to niczego nie zmieniło, a może nawet było jeszcze gorzej, bo ci Indianie cały czas krążyli uzbrojeni w tomahawki.
No i to nic nie dało.
I w topory wojenne. Ale też sekwencja zdarzeń była taka, że oni tam podchodzili do tych Anglików i żądali, żeby ci oddawali im broń, ubrania nawet, jakieś tam rzeczy osobiste. I to na początku było na takiej zasadzie, że oni tam podchodzili, tak ich lekko szturchali. No i ci Anglicy tam prosili niejako Francuzów o pomoc, ale Francuzi im radzili, żeby lepiej jednak wszystko oddali, nie prowokowali Indian. Na początku to były takie, powiedzmy, mniej lub bardziej delikatne szykany, no a później nagle zaczęto po prostu mordować. I to też było tak, że jak kolumna szła, to pewne wydarzenia, znaczy to bardziej już z tyłu kolumny, już po prostu zaczęła się masakra, a przód jeszcze nie wiedział, co jest grane, ale już mógł po części przypuszczać. No ale ostatecznie też Francuzi, generał Montcalm podjął jakieś tam interwencji i udało mu się uratować przynajmniej część Anglików.
tych żołnierzy. To wracając tak, z kolei tak, do Amerykanów. Do tych Amerykanów i do generała Waszyngtona, Jerzego Waszyngtona. Chodzi mi o tych amerykańskich kolonistów, bo oni są bardzo niechętni tej w ogóle armii brytyjskiej czy koronie brytyjskiej. Oni nawet stawiają warunki zaciągu do milicji. I czy oni już wtedy, to jest na 20 lat przed wydarzeniami wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, czy już koloniści wtedy pałali taką ogromną niechęcią do Brytyjczyków?
Wydaje mi się, że głównie linia podziału to była, powiedzmy, prosty lud kontra elity. Że to może niekoniecznie był jakiś, nie wiem, jakiś aspekt dążeń niepodległościowych, ten sprzeciw wobec polityki brytyjskiej, czy powiedzmy pewnych aspektów polityki brytyjskiej w Ameryce Północnej. Tylko to był ten taki prosty żołnierz, który chciał się zatroszczyć o swój los, a z drugiej strony był ten brytyjski arystokrata, który po prostu żywił taką głęboką pogardę dla tego przedstawiciela ludu. Wspomnieliśmy Waszyngtona, który był pułkownikiem milicji i on później musiał współpracować z kapitanem regularnych wojsk angielskich i ten kapitan uznał, że w ogóle on nie będzie tutaj, no teoretycznie Waszyngton miał wyższy stopień, bo był pułkownikiem, no ale kapitan uznał, że taki pułkownik milicji to nie może wydawać rozkazów, pułkownik milicji nie może wydawać rozkazu angielskiemu kapitanowi, więc on rozbił obóz w innym miejscu i kompletnie ignorował rozkazy Waszyngtona, czy też jego działania. No to się skończyło dla obu niepowodzeniem. No mogło to mieć jakieś przełożenie na późniejsze wydarzenia, taka właśnie arogancja angielska, że my wiemy lepiej. Co się później też okazało, że Anglicy no jednak nie mają pomysłu na to, jak wygrać tej wojny. I tutaj jak gdyby mogli się sporo nauczyć od kolonistów, którzy lepiej byli przystosowani do tego sposobu, w jaki były prowadzone działania wojenne. Natomiast tego w ogóle nie ma w książce, tego wątku konfliktu pomiędzy osadnikami a wojskiem angielskim, czy też oficerami, wyższymi oficerami armii brytyjskiej. I wydaje mi się, że taki konflikt, jeśli chodzi jak gdyby, bo tam w filmie to zostało tak przedstawione, że z jednej strony jest ta imperialna polityka angielska, a z drugiej strony jest ten zwykły amerykański kolonista, który żyje w ogóle w jak najlepszej komitywie z Indianami. On chciałby po prostu uprawiać ziemię, ewentualnie handlować futrem i jemu Francuzi zupełnie nie przeszkadzają. Francuzi nie są jego wrogami. Jego wrogami, no to on nie ma w zasadzie wrogów. Tak to chyba nawet zostało, takie kwestie padają w trakcie tej dyskusji pomiędzy oficerem brytyjskim a amerykańskimi kolonistami. Natomiast to troszeczkę inaczej wyglądało, bo jednak interesy amerykańskich osadników były zbieżne z interesami brytyjskiej korony, bo tu chodziło o to, kto de facto kontroluje handel z Indianami. Francuzi, którzy rościli sobie prawa do terenów za Apalachami na wschód od rzeki Mississippi, uważali, że Indianie nie mają prawa handlować z Anglikami, oni muszą handlować jedynie z Francuzami, więc amerykański osadnik, handlarz był de facto stratny. I tutaj amerykańscy osadnicy mieli w tym interes, żeby jednak handel nie odbywał się na takiej zasadzie, że tutaj tylko Francuzi mają jak gdyby monopol.
To jeszcze na koniec, tak podsumowując, Ostatni Mohikanin, na ile rzeczywiście ten film jest zgodny z historią? No i czy coś możemy z tego filmu wynieść i się czegoś nauczyć?
Ja myślę, że jest zgodny, bo tutaj wydaje mi się, że te rzeczy, na które zwracamy uwagę, to są no mimo wszystko jednak pewne szczegóły. Tutaj chodzi jednak
o
pokazanie realiów epoki, tak? Czyli miały miejsce jednak masakry dokonywane głównie przez Indian na zarówno angielskich, jak i francuskich jeńcach. Tak jak pan zwrócił uwagę, te realia walki, no okej, to może nie był 1757 rok, ale to było tak, jak brytyjska armia starała się walczyć na początku tego konfliktu, czyli bardziej w 1754
roku. Taki czwarty styl europejski.
Roku. Tak, czyli tu mamy takiego żołnierza regularnego, który jest przyzwyczajony właśnie do wojen europejskich, który nagle znajduje się w Ameryce Północnej i musi się dostosować do tego, jak ta wojna tam jest prowadzona. No i bardzo jednak... No to ja tutaj nie jestem ekspertem, ale kostiumy i też scenografia, bo ten fort, to on został jak gdyby zbudowany na potrzeby tego filmu. I on rzeczywiście tak wyglądał, to raczej był taki, no taka raczej podstawowa konstrukcja, bo tam głównie to była ziemia i drzewo użyte jako materiał budowlany. I też ten sposób działania Francuzów, którzy budowali okopy, w tych okopach umieścili działa i później jak gdyby budowali następną linię okopów i tam przemieszczali działa, które pod osłoną tych okopów mogły prowadzić ostrzał fortu. To też jest zgodne z realiami. I to też jak gdyby, no czuje się tą epokę chyba.
To czym mówiliśmy na początku, że to się czuje. Dokładnie tak.
Natomiast pewne takie kwestie obyczajowe, jeżeli na to nałożyć, to tutaj już jest jak gdyby odejście, bo tu chodzi o to, żeby opowiedzieć taką historię właśnie miłosną, która by odpowiadała chyba wyobrażeniom współczesnego odbiorcy bardziej niż realiom epoki.
No ale na pewno są osoby, którym ta miłosna historia bardzo przypada do gustu. Moim i Państwa gościem był dr Michał Palmowski, Uniwersytet Jagielloński. Z nim rozmawiałem o ostatnim Mohikaninie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.